Pani Temida Stankiewicz-Podchorecka, krytyk teatralny, nasz gość. Szczęść Boże, Pani Temido.
Szczęść Boże, szczęść Boże.
Pani Temido, ten sygnał audycji aktualności dnia Obudź się Polską to jest przede wszystkim obudzenie rozumu i obudzenie serca. I co zrobić, żeby ten rozum i serce było przebudzone, żeby było obudzone w zakresie kultury? Bo dzisiaj, jak widzimy, taka wojna mentalna, wojna na to, kto będzie miał dostęp do naszego umysłu, kto będzie podawał różne treści, to jest ten poziom, z którym mamy na co dzień do czynienia. Może rzadziej z orężem, ze zbrojeniami i tak dalej, a często poprzez informacje i formacje.
Tak jest, ojcze, to jest bardzo ważne. Myślę, że przez długi czas u nas chyba się nie doceniało, może nadal się nie docenia tego, czym jest kultura, jeśli chodzi o formowanie naszych umysłów i naszych serc, jak ojciec powiedział. O formowanie naszej tożsamości także, przypominanie nam naszej tożsamości. Tutaj ogromnie ważną rolę odgrywa to, że jesteśmy w okresie wielkiego jubileuszu. Bo przypomnijmy, 2018 rok to jest stulecie odzyskania naszej niepodległości. I myślę, że teatry, kultura w szerokim tego słowa znaczeniu pojęta, a zwłaszcza teatry, bo teatr jest mi jakoś tak najbliższy z racji zawodowej, więc myślę, że mają tu ogromne możliwości do w sensie materiału. Tylko, że jak to dzisiaj wygląda? No przecież spójrzmy na dzisiejszy dzień. Wczoraj, dzisiaj, jutro. Teatry wprost z niespotykaną nadgorliwością rzuciły się dzisiaj na temat marca 68. I marzec 68, nie stulecie niepodległości, tylko marzec 68. Słowa na przykład antysemityzm odmieniane są tutaj we wszystkich, słowo antysemityzm odmieniane jest tutaj we wszystkich możliwych przypadkach. Jeśli na przykład, załóżmy, że przyjechał jakiś młody człowiek do Polski, który nie zna Polski, który mieszka za granicą i nic nie wie na temat 68 roku, to wyjeżdżając z Polski po obejrzeniu tych spektakli, które właśnie wylegają już w tej chwili na sceny teatralne w Polsce, oglądając wystawy, słuchając debat, wyjedzie stąd w głębokim przekonaniu, że Polska to kraj antysemityzmu i że Polacy to sami antysemici. Bo właśnie w takim duchu realizowane są owe przedsięwzięcia na temat marca 68, który to temat, trzeba tutaj wyraźnie wprost powiedzieć, został zawłaszczony dla sprawy żydowskiej. A przecież manifestacje studentów w 68 roku dotyczyły zupełnie czego innego, bo studenci strajkowali w ten sposób, protestując przeciw cenzurze komunistycznej. Pamiętamy, że pretekstem i zarazem takim, powiedziałabym, symbolem było zdjęcie z repertuaru Teatru Narodowego Dziadów Mickiewicza. Studenci nie strajkowali w sprawie antysemityzmu jakiegoś, tylko w sprawie właśnie tej cenzury. I nie mieli nawet zielonego pojęcia, że gdzieś tam na górze, w PZPR-ze toczy się jakaś walka, jakaś czystka partyjna. To pojęcia nie mieli. Studenci strajkowali przeciw cenzurze w obronie wolności słowa. A co my dzisiaj na scenach oglądamy? Oglądamy tylko z perspektywy antysemityzmu spektakle zrealizowane właśnie na uświęcenie jak gdyby tego marca 68. I to jest, uważam, wielkie niebezpieczeństwo, bo to jest też formowanie umysłów ludzi, wprowadzanie pewnej fałszywki. I gdybyż teatry z taką nadgorliwością, jak właśnie realizują tematy marca 68, zajęły się tematem upamiętnienia, tematyką upamiętnienia związaną ze stuleciem odzyskania naszej niepodległości, ale to, co w tym jubileuszowym 2018 roku oglądamy na scenach, poza nielicznymi wyjątkami, o nich powiem później, nie ma to nic wspólnego z naszym wielkim jubileuszem. Bo jeśli nawet pojawiają się jakieś spektakle, które dotykają tego tematu, to najczęściej są w formie szyderstwa, deprecjacji wartości, ośmieszenia polskości, naszej tradycji, naszej wiary katolickiej. I to z takim zacietrzewieniem ogromnym. Jest to deprecjonowanie naszych wielkich bohaterów, patriotów. Krótko mówiąc, pomniejszanie naszych zasług. I muszę powiedzieć, ojcze, że ja się zastanawiam, siedząc w teatrze, zastanawiam się niejednokrotnie, z jakiego powodu i z czego bierze się w środowisku artystycznym aż tak wrogi, powiedziałabym wrogi, stosunek do Polski. I tutaj właśnie w tym momencie chcę nawiązać do nowelizacji ustawy IPN-u, wokół której środowiska lewicowo-liberalne, artystyczne, różne mniejszości i tak dalej, narobiły wrzasku na cały świat. Oczywiście, ustawę popieram. Podpisałam się nawet zresztą pod listem do prezydenta o podpisanie tej ustawy, kiedy jeszcze ona nie była u prezydenta. Natomiast pytam, dlaczego w tejże ustawie z odpowiedzialności wyłączona została działalność naukowa i artystyczna? Dlaczego? Przecież weźmy choćby taki przykład, pierwszy z brzegu, teatralny. To jest przykład na szkodzenie polskiej racji stanu. Chodzi mi o polakożerczy spektakl pod tytułem Malowany ptak w reżyserii Mai Kleczewskiej, który został zrealizowany w koprodukcji Teatr Polski w Poznaniu, Teatr Żydowski w Warszawie i Teatr TR, czyli były Teatr Rozmaitości w Warszawie, na podstawie między innymi książki skompromitowanego Jerzego Kosińskiego, zbudowanej, jak wiadomo, na fałszerstwach wobec Polski, tak zresztą jak i ten polakożerczy spektakl, który prezentuje zafałszowany wizerunek Polaków. Tego typu nadużycia, które są w tym przedstawieniu, domagają się od twórców spektaklu, głównie od pani reżyser, pani Mai Kleczewskiej, bo to ona przecież odpowiada za całość, domagają się te nadużycia wkroczenia prokuratury. Tymczasem, co my widzimy? Tymczasem takie właśnie paszkwile są finansowane z naszych podatków. A tak zwanym twórcom właśnie tych polakożerczych oszczerstw włos z głowy nie spada. I teraz właśnie, jak już wcześniej wspomniałam, mamy wysyp tych spektakli związanych z marcem 68. I można powiedzieć, że jak się obserwuje to, co się dzieje w teatrach, to trzeba powiedzieć, że teatry wręcz prześcigają się w tworzeniu takiego nieprawdziwego, zafałszowanego wizerunku Polski i Polaków, działając na szkodę Polski. To są szkodnicy. Dlatego domagam się, aby w ustawie tej, o której mówimy, ustawie IPN-owskiej, nowelizacji ustawy IPN-u, nie wyłączano z odpowiedzialności działań artystycznych. I to nie tylko w teatrze, bo prezentowany jest zakłamany wizerunek Polski i Polaków nie tylko właśnie w teatrze. Niedawno obejrzałam film Twarz, nagrodzonej w Berlinie reżyserki pani Szumowskiej. I muszę powiedzieć, że no tak antypolski, tak antykatolicki film, to się naprawdę nawet w tym środowisku, które, że tak powiem, specjalizuje się w tym, to też nie należy raczej do rzadkości. Jest to wizerunek Polaków prymitywnych, zupełnie odczłowieczony. Wspólnota dzikusów, nie zasługujących na określenie człowiek. Poza tym jest to film marny artystycznie. Brak przekonywającej motywacji postaci w relacjach ze sobą. Jakaś powierzchowność działań tych postaci. Wulgaryzm w obrazie, w słowie. Ośmieszenie polskiej Wigilii, Bożego Narodzenia. Ośmieszenie pasterki. Pomiatanie naszą wiarą katolicką. Oczywiście ośmieszenie figury Chrystusa w Świebodzinie. No po prostu brak słów. I ten właśnie film otrzymał finanse z Narodowego Instytutu Filmowego. Tak mi się wydaje, myślę, że to było za dyrekcji tej pani, która pisała donosy na Polskę. Film został nagrodzony, jak powiedziałam, Srebrnym Lwem na festiwalu w Berlinie. Pytam, za co? Za co? I taki wizerunek Polski, Polaków, idzie właśnie w świat. W stulecie naszej niepodległości. Tak świętują środowiska artystyczne, stulecie polskiej niepodległości, tworząc właśnie takie rzeczy. I w tych wszystkich przedsięwzięciach pseudoartystycznych jest taka prymitywna, żenująca wręcz nachalność jakichś aktualizacji, pokazywania jakoby prawdziwej rzeczywistości Polski obecnej, w której żyjemy. jest tu nie tylko zdyskredytowanie polskich dziejów i ukazywanie ich wyłącznie w jakimś takim bardzo negatywnym wizerunku, ale jest to niebezpieczne, bo to jest formowanie. Na przykład w spektaklu Miny Polskie w reżyserii Mikołaja Grabowskiego w Teatrze Polskim w Warszawie, gdzie polska szlachta przybywająca na Sejm pokazana jest jako twór całkowicie zdegenerowany, przeżarty alkoholizmem. Krótko mówiąc, to śmieciarze, pijani, prymitywni, śpiący pod śmietnikami gdzieś, bo nawet już nie rozróżniający miejsca, w którym się znajdują. No po prostu zachowują się jak zwierzęta. Nie jedzą, lecz, przepraszam za słowo, muszę użyć takiego słowa, żrą. Dosłownie. Niedawno też obejrzałam spektakl Ułani w Teatrze Narodowym. W Teatrze Narodowym, który choćby z samej nazwy jest predestynowany do tego, żeby obchodzić stulecie polskiej niepodległości. Więc obejrzałam Ułanów w reżyserii Piotra Cieplaka. Spektakl utrzymany w podobnym tonie, ośmieszania, deprecjonowania naszych dziejów, naszych bohaterów, ośmieszanie wybitnych dzieł patriotycznych, a przez to ich autorów, Mickiewicza, Wyspiańskiego i tak dalej. Ojcze, to są oczywiście wyjątki, są oczywiście też wyjątki szlachetne, są takie wyjątki, ale one nie wpływają na całość wizerunku Polski, polskiej kultury, polskiego teatru. One są, to są po prostu wyjątki, ale o jednym z takich wyjątków chcę powiedzieć. Właśnie cieszy niezmiernie, że w ubiegłym roku powołana została Polska Opera Królewska, której dyrektorem jest Ryszard Peryt i zupełnie zasłużenie. Bo jest to człowiek w pełni kompetentny, człowiek, który w swojej twórczości powoduje się wartościami wypływającymi wprost z dekalogu. I to jest wspaniała rzecz, robi piękne, wspaniałe dzieła, naprawdę wybitne. I to właśnie tutaj, właśnie w tej Polskiej Operze Królewskiej godnie świętuje się naszą niepodległość. I niedawno obejrzałam tutaj Nędzę uszczęśliwioną, zapomnianą XVIII-wieczną pierwszą polską operę Macieja Kamińskiego z librettem Wojciecha Bogusławskiego w inscenizacji Jarosława Kiliana. Trzeba powiedzieć, że po prostu ja uważam, że obowiązkiem polskich teatrów, polskich instytucji kulturalnych, obowiązkiem jest przywracanie polskich dzieł narodowych do świadomości współczesnych, do świadomości współczesnych Polaków dzisiaj. I to ma znaczenie nie do przecenienia, bo jest to wspaniały polski dorobek tworzony przez artystów, twórców, którym na sercu leżała ojczyzna. Wolna ojczyzna. I taki jest właśnie też polski romantyzm. A jak wygląda polski romantyzm dzisiaj w teatrach, jeśli pojawia się jakiś utwór, to jest najczęściej tak wyśmiany, że po prostu widownia nie jest w stanie zrozumieć czegokolwiek z tego. Jedno, co zapamiętuje i wychodzi, to wie, że to jest niedobre, że to jest negatywne i że to trzeba wyśmiać. Wyśmiewany przez współczesnych twórców teatralnych. I myślę, że to wszystko, o czym mówię, ma silny związek, jestem pewna zresztą, ma silny związek z tak zwaną rewolucją kulturową, obyczajową, aksjologiczną. We wszystkich tych przestrzeniach ostrze skierowane jest głównie przeciw religii katolickiej, ale nie tylko, przeciw oczywiście wartościom patriotycznym. Ta rewolucja, podobnie zresztą jak poprzednie, też ma ofiary. Wprawdzie odbywa się ona bez broni palnej, bez oręża, jak ojciec wcześniej wspomniał, ale zabija w sposób wyrafinowany. Zabija to, co w człowieku jest najcenniejsze. Zabija jego człowieczeństwo, niweluje jego sumienie, relatywizuje wartości, miesza dobro ze złem.
Do tego stopnia, że człowiek oklaskuje swojego mordercę.
Tak jest, tak, tak. A do tego wszystkiego animalizuje człowieka, a humanizuje zwierzęta. Następuje uprzedmiotowienie człowieka, odarcie go po prostu, jak mówię, z tego, co jest istotą człowieczeństwa. Pozostaje, człowiek jest instrumentalnie na przykład na scenie traktowany, niejednokrotnie na równi z przedmiotami, które tam się znajdują. Bardzo to widać właśnie w twórczości artystycznej. I wiąże się to też ze zmianą znaczenia niektórych słów. Bo na przykład humanitarna postawa, co to znaczy? Humanitarna postawa propagowana przez środowiska lewicowo-liberalne, co dziś oznacza? W tej interpretacji właśnie lewicowo-liberalnej niehumanitarne jest łowiectwo, i powinno być karalne, zabijanie zwierząt, hodowla zwierząt futerkowych i tak dalej. To jest niehumanitarne. To jest postawa niehumanitarna. Natomiast postawą humanitarną jest zgoda na aborcję, eutanazję. Człowieka można zabić i to bywa usprawiedliwione. Natomiast zwierzę ma być otoczone opieką i wrażliwością na siebie ze strony ludzi. Ja nie mam nic przeciwko zwierzętom. Tak samo jak wszyscy, jak większość przynajmniej z nas, kocham zwierzaki. Tylko jest różnica przecież między nami. No jest nie tylko gatunkowa różnica. Zrównanie człowieka ze zwierzęciem to wynik owej rewolucji właśnie. Zresztą nie tylko to, ale ja uważam, że to jest właśnie najważniejsze. I w tej właśnie współczesnej rewolucji odhumanizowującej człowieka znikają niektóre jakże ważne słowa, na przykład sumienie. Kiedyś mówiło się, często używało się sumienie, pojęcie sumienie funkcjonowało w świadomości społecznej i w codziennej, powiedziałabym, w codziennym użytku nawet było, bo na przykład mówiło się, on postępuje zgodnie ze swoim sumieniem, albo mówiło się, gdzie podziało się twoje sumienie, albo nie zrobię tego, bo sumienie mi na to nie pozwala, czy na przykład taki zwrot był, mówiło się, ty nie masz sumienia. Dzisiaj nie używa się tego. To samo dotyczy na przykład słowa honor. Honor ginie gdzieś właśnie z użycia codziennego to słowo. Mówiło się kiedyś, gdzie twój honor, albo przyrzekam na swój honor, albo na przykład gwarantuję to swoim honorem, że dotrzymam tej obietnicy i tak dalej. Podobnie słowo godność otrzymuje dziś inne znaczenie. Ale jest też tak, ojcze, że na przykład znaczenie pozostaje to samo, ale słowo, ale nazywane jest innym słowem, inne określenie funkcjonuje. Po prostu zostaje zamienione na inne słowo. Na przykład cenzura. Podobno dziś nie ma już cenzury. A przecież jest. Nazywa się obecnie polityczna poprawność. To przecież cenzura w globalnym ujęciu. Po prostu cenzura. I to jest jednocześnie i cenzura narzucona z zewnątrz, jest to jednocześnie autocenzura, jak gdyby wmontowana w myślenie, w taki automat, jak gdyby, w którym dziennikarze się często posługują. Jest. To się nazywa polityczna poprawność. Pani w takim znaczeniu globalnym. To jest narzędzie właśnie tej polityki globalistycznej.
Pani
to
Temido,
jest bardzo niebezpieczne.
To będzie tylko taki przyczynek zachęcający do refleksji, czasem do autorefleksji, do własnych wyborów, które podejmujemy. No i od razu pytanie, na ile one są nasze, a na ile są po prostu suflowane przez kogoś. Dlatego dziękuję za ten komentarz, za to ostrzeżenie, za to, że jako krytyk teatralny otwiera Pani także nasze umysły na rzeczywistość, która nas otacza, tak byśmy byli zwyczajnie jej świadomi, jak najbardziej świadomi i byśmy karmili się treściami, które nas będą budować, a nie będą nas rujnować. Pani Temido, serdecznie dziękuję za ten komentarz.
Ja również bardzo serdecznie dziękuję. Szczęść Boże wszystkim.
Szczęść Boże. Pani Temida Stankiewicz-Podchorecka, krytyk teatralny, była naszym gościem.